Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że mogę znowu tu być, że mogę powiedzieć wam o tym, czego Bóg mnie uczy, bo za każdym razem, kiedy ja się przygotowuję do kazania, czy którykolwiek z braci przygotowuje się do kazania, zawsze uczymy się wielu nowych, różnych rzeczy. I tak z Ryszardem rozmawiałem na temat jego przemyśleń, na temat jego tego wszystkiego, co się nauczył w trakcie przygotowywania i byłem tym mocno zachęcony. Tak samo mam nadzieję, że wy będziecie zachęceni tym, co ja będę chciał i co Pan Bóg kładzie mi na serce, żeby wam przekazać. I jesteśmy teraz, tak jak Piotr powiedział, w trakcie serii kazań, które mówią o królestwie nie z tej ziemi. I jest taki jeden fragment w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 17 werset, który mówi: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Przybliżyło się Królestwo Niebios. I dlatego my chcemy teraz głosić także Królestwo Niebios. Chcemy się uczyć o nim. Chcemy dowiadywać się o tym Królestwie, które Jezus ogłasza. I tydzień temu, jak już wspomniałem, Piotr wspomniał też, Ryszard miał kazanie. Kazanie, które było o ziarenku gorczycy i zakwasie. I wiele się z tego nauczyliśmy. Nauczyliśmy się z tego, jak nasze życie powinno przypominać zakwas, jak nasze życie powinno przypominać ziarenko gorczycy. I dzisiejsze kazanie pod kilkoma względami będzie podobne do tego, co mówił Ryszard, ale pod kilkoma będzie troszeczkę inne. Więc pozwólcie, że przeczytamy dzisiejszy fragment. To jest w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Jeżeli ktoś z was ma swoją Biblię, zachęcam do otwarcia, strona 1043. I czytamy tam takie słowo od 24 wersetu, 13:24 i dalej. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy ty nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel czy uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwu ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I dalej będziemy też czytać wersety 36-43, które kontynuują ten temat. I mówi Jezus tak, i ten fragment mówi tak: wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu, i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy, rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Tak jak zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucają ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. I znowu jeszcze kilka wersetów dalej czytamy drugie podobieństwo, które mówi tak: dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg. A usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich piec ognisty, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. dotąd Słowo Boże na razie. Czy zdarzyło wam się kiedyś osądzić kogoś bez znajomości kontekstu? Albo czy zdarzyło wam się kiedyś zostać osądzonym bez znajomości kontekstu? Wiecie, kontekst jest bardzo istotny i tu na podstawie tej historii też musimy zadbać o ten kontekst. Opowiem wam krótką historię z naszego życia rodzinnego o Karolu i Teresie. Wiecie, ja jestem odpowiedzialny w naszej rodzinie za to, żeby ich kąpać. Nie zawsze się oczywiście udaje, że ja to robię, bo czasami muszę zostać trochę dłużej w pracy, w szkole językowej. W każdym razie najczęściej ja się tym zajmuję. I przez jakiś czas było tak, że za każdym razem, kiedy dzieciakom trzeba było umyć głowę, Karol głośno płakał, Teresa głośno płakała, a sąsiedzi za ściany zapewne słyszeli wszystkie te ich płacze, krzyki i oni mogli sobie pomyśleć wiele różnych rzeczy na nasz temat. I my za każdym razem, szczególnie Danka, kiedy odbywała się ta kąpiel, ja na różne sposoby próbowałem temu zapobiegać, żeby dzieciaki tak nie płakały, ale za każdym razem, kiedy się to odbywało, Danka była poddenerwowana i zastanawiała się, co ci sąsiedzi o nas pomyślą. Czy na policję zaraz nie zadzwonią, czy mopsu nie wezwą, czy nie będziemy mieli problemów przez to, że pomyślą, że nie wiem, że bijemy dzieci, że krzywdzimy je i tak dalej. A ja tylko i wyłącznie próbowałem umyć im włosy. Znaczy nie próbowałem, myłem im te włosy. W każdym razie, mając ten kontekst, ktokolwiek by nie słyszał tych ich krzyków zza ściany, wiedziałby, co się dzieje i pewnie byłby po mojej stronie, po naszej stronie, po stronie rodziców. I chciałby też, żeby dzieci się uspokoiły. Ale nie mając tego kontekstu, możemy wyjść z założenia, że dzieje się komuś krzywda, że coś złego się dzieje, że coś jest nie tak. I tak samo trzeba spojrzeć na ten dzisiejszy fragment. Ten dzisiejszy fragment, który mówi o przypowieści o pszenicy i konkolu oraz drugi fragment o sieci. I Jezus wyjaśnia nam sam, my nie musimy się domyślać, o co tutaj chodzi, nie musimy się domyślać, co Jezus chce nam przekazać. Bo Jezus sam mówi nam o tym, że rozwinięciem tych dwóch przypowieści jest tak właściwie koniec świata. I to, co się wydarzy na zakończenie tego świata. I Jezus jest bardzo często osądzany, i chrześcijanie też są bardzo często osądzani, my, chrześcijanie, jesteśmy bardzo często osądzani przez pryzmat piekła. Ludzie, którzy nie są pogodzeni z tym, że Bóg jest stwórcą tego świata, mają mu wiele do zarzucenia. A najczęściej pada argument taki, że no jak dobry Bóg mógł stworzyć piekło? Jak dobry Bóg może wysyłać kogoś do piekła? Jak Bóg może być jednocześnie miłością, ale skazywać kogoś na piekło? I w zrozumieniu statystycznego Kowalskiego albo Nowaka, czy jakkolwiek byśmy ujęli takiego statystycznego mieszkańca naszego kraju, w ich mniemaniu takiego człowieka dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. Ewentualnie jeszcze ma coś wspólnego z tym, co dany człowiek myśli i rozumie na temat Jezusa Chrystusa. Ale najczęściej myślą tak, że jeżeli wystarczająco dużo rzeczy zrobili dobrze w życiu i jeżeli tych dobrych rzeczy jest wystarczająco dużo tak, żeby przewyższyć te złe rzeczy w życiu tego człowieka, to wtedy taka osoba trafia do nieba. Na szczęście tak nie jest. Na szczęście tak to nie wygląda. Ewangelia wygląda troszeczkę inaczej. Jezus Chrystus nam sam o niej uczy i sam nam o niej mówi. Ale żeby zrozumieć historię Jezusa, potrzebujemy więcej kontekstu. Nie wystarczy nam taka fragmentaryczna wiedza. I dlatego powinniśmy cofnąć się tak właściwie znowu do początku Biblii, do tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył na samym początku. W pierwszym wersecie Słowa Bożego możemy przeczytać, jeżeli ktoś ma ze sobą Biblię, może zajrzeć, Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, werset pierwszy, tylko jeden werset. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Niebo i ziemię. I zauważcie, tam nie ma nic mowy o piekle. Jest niebo i jest ziemia. I taki był plan Boży. Bóg chciał od samego początku, aby istniało niebo i istniała ziemia. Bóg nie chciał piekła. Jemu nie zależało na piekle, bo On chciał dzielić się swoją miłością z nami, z ludźmi. On nie potrzebuje niczego od nas. On sam jest samowystarczalny. Istnieje w Trójcy, w darzy się niesamowitą miłością wewnątrz Trójcy. Bóg Ojciec kocha Syna i kocha Ducha. Syn kocha Ducha i kocha Ojca. Duch kocha Ojca i kocha Syna. I oni są samowystarczalni, także mogą istnieć jako miłość niezależnie od ludzi. I nie potrzebowali tych przejawów miłości względem nas. Ale zostaliśmy stworzeni i zostaliśmy stworzeni do życia w niebie. Tego raju, który był tutaj na ziemi. Do nieustannej relacji z Bogiem. I takie było zamierzenie Boga. I zostaliśmy jednak wypisani po części, można powiedzieć, z tego Bożego planu, wyrzuceni na własne życzenie przez to, co się stało później. Przez grzech, który wkroczył na świat. Przez grzech, który wkroczył przez Adama i Ewę. Bóg musiał ich wyrzucić z raju, bo nic, co jest grzeszne, co nie jest święte, nie może istnieć w Bożej obecności. Żaden grzech nie może istnieć w Bożej obecności. I dlatego pojawiło się też piekło. Bo jeżeli Bóg chce zbawić ludzi, jeżeli Bóg chce, aby ludzie, którzy Go kochają, którzy decydują się na relacje z Nim, mają być z Nim, to wszyscy ci, którzy nie chcą mieć tej relacji z Bogiem, którzy nie chcą być święci w Jezusie Chrystusie, nie mogą się znaleźć w niebie. I Bóg musiał znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. I piekło jest właśnie takim miejscem. Piekło nie jest tworem, który Bóg chciał, aby istniał. Piekło jest miejscem, które jest po prostu bez Boga. I to jest najstraszniejsze miejsce w całym wszechświecie, bo tam po prostu nie ma Boga. I możemy myśleć o piekle jako o miejscu, które istnieje tam gdzieś albo kiedyś w przyszłości zaistnieje. Ale wiecie, Jezus w pewien sposób metaforycznie ujmuje piekło już teraz, obecnie, w naszych czasach. I możemy zobaczyć, jak Jezus mówi do faryzeuszy w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział i 15 werset, mówi do nich coś takiego. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że przychodzicie, obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego wyznawcę, a gdy nim zostaje, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Jezus mówi o tym, że można się stać synem piekła już w czasie obecnym. I to piekło zaczyna istnieć w czasie obecnym, bo my, czy oni, jako synowie piekła, starają się wprowadzać je w życie już tutaj, na ziemi. Ale żeby nie było, nie tylko Jezus o tym mówi, bo w liście Jakuba, w 4 rozdziale, także możemy o tym przeczytać. Jakub pisze o języku. Język jest bardzo trudnym organem do kontroli. Często musimy się gryźć w język. Często zapominamy się albo nie kontrolujemy go i nie używamy go w odpowiedni sposób. I czytamy tam w 4 rozdziale pierwsze kilka wersetów coś takiego. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i ciało swoje może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki los zapala mały ogień. Las zapala, przepraszam, mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światłem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Czytamy o tym w liście Jakuba, że język jest rozpalony przez piekło. Więc piekło istnieje już obecnie i my mamy nawet często takie powiedzenie, że ktoś komuś urządził piekło. Wiecie, wracając do języka i mówiąc o piekle, my często swoim językiem możemy komuś zgotować piekło. Pomyślcie o tych wszystkich chwilach, kiedy powinni byliśmy ugryź się w język, a tego nie zrobiliśmy. Kiedy w pracy ktoś może kogoś obgadywał, albo w szkole i chcąc, nie chcąc, w końcu skończyło się na tym, że wyśmiewaliśmy się z kogoś. Zdarzyło mi się nieraz, niestety, i cały czas staram się pilnować, ale nie zawsze wychodzi. Nie zawsze ta świętość, którą mam w Jezusie Chrystusie, wygrywa nad tą doczesnością, teraźniejszością, która jest jeszcze czasami w moim ciele. I my, jako ludzie, potrafimy zgotować piekło innym. Oni są często tego nawet nieświadomi, ale tak może się wydarzyć. Więc Bożym planem było, jest i nadal, abyśmy my, ludzie, byli w Jego Królestwie. Bożym planem nie było nigdy to, abyśmy byli w piekle. Bożym planem nigdy nie było to, abyśmy sprowadzali piekło tutaj na ziemię. Ale jednak sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać, bo żyjemy w upadłym świecie. Istniejemy w upadłej rzeczywistości, w grzesznej rzeczywistości. I tutaj możemy zajrzeć do historii, którą czytamy, do przypowieści, którą czytamy. Dlaczego tak jest? Zobaczcie Ewangelia Mateusza, 13 rozdział 24-26, tylko dwa wersety z tej przypowieści. Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło, wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. I to jest dokładnie historia stworzenia świata. Bóg mówi nam o tym, że On zasiał dobre ziarno, ale przyszedł nieprzyjaciel i ten nieprzyjaciel zasiał złe ziarno. I teraz na tym świecie są dobre ziarna i są złe ziarna. Jest pszenica i jest kąkol. Kto jest za to odpowiedzialny? Szatan jest za to odpowiedzialny. To on to zrobił. I kluczowe dla nas powinny być dwa pytania w tym tekście, które padają zaraz później. Pierwsze z nich jest w 27 wersecie. Czytamy tam coś takiego. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd ono ma kąkol? A ten pan odpowiada im w 28, to nieprzyjaciel uczynił. Więc Bóg, Jezus, zwraca nam uwagę na odpowiedzialność za grzech. On nie mówi nam, że to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni. On mówi nam o tym, że to nieprzyjaciel, że to szatan jest odpowiedzialny za grzech, który istnieje na świecie. A my ludzie, będąc Bożym stworzeniem, ziarnem, nasieniem, zostaliśmy stworzeni do dobrych rzeczy, które są naszym naturalnym środowiskiem. Każdy z nas został stworzony do dobrych uczynków. Każdy z nas został stworzony do relacji z Bogiem. Nie tylko my, tutaj siedzący na nabożeństwie w kościele, ale cały Nowy Tomyśl, wszystkie sąsiednie wioski, cały świat zamiast był taki, że zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie. I zostaliśmy jednak niestety wciągnięci przez szatana w spiralę grzechu, która wiedzie nas na zatracenie. I chyba każdy z nas wie i czuje się źle, kiedy grzeszy. Wiemy, że źle robimy, obgadując i plotkując na temat znajomych z pracy czy ze szkoły. Wiemy, że źle robimy, przechodząc czy przejeżdżając na czerwonym świetle, albo kiedy przekraczamy dozwoloną prędkość na drodze. My to bardzo dobrze wiemy i często rozglądamy się nerwowo, czy jakiś policjant czasem nie jest gdzieś w pobliżu, czy radiowóz nie jedzie, czy nie będę miał w związku z tym problemów, bo ja chcę złamać w tym momencie przepisy, bo to moja wola jest w tym momencie najważniejsza. I cały sęk w tym, że nasze pragnienia często są inne od tego, co naprawdę, nasze pragnienia są inne od tego, co robimy. Robimy często wbrew naszym pragnieniom, bo każdy z nas chciałby, żeby w naszym życiu panowało dobro, nie zło, prawda? Wszyscy ludzie zawsze się tłumaczą, że chciałem dobrze, nie wyszło. I ja nie twierdzę, że my zostaliśmy wmanipulowani w zło i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, każdy z nas aktywnie w tym uczestniczy. Nie robimy nic wbrew własnej woli i swoim przekonaniom, kiedy grzeszymy. My po prostu wtedy mamy na to ochotę. I doskonale wiemy, że grzesząc robimy źle, ale sami aktywnie się na to decydujemy. I możemy przeczytać o tym. W liście do Rzymian Paweł pisze w 7 rozdziale takie słowo. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie czynię to, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czy ktoś z was nie identyfikuje się z tym wersetem? Z tym fragmentem? Każdy z nas potrzebuje jakiegoś zbawienia. Potrzebuje Zbawiciela. Bo żaden z nas nie jest w stanie sam z siebie przezwyciężać tego grzechu, który istnieje w naszym ciele. Paweł pisał to, będąc człowiekiem w sile wieku. Będąc człowiekiem, który z każdą rzeczą byłby pewnie w stanie poradzić sobie sam. A jednak tutaj mówi, że jest bezsilny, bezradny. Mówi o sobie: nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Na szczęście w kolejnym wersecie pojawia się odpowiedź. Odpowiedź, która daje nam nadzieję. Bo 25 werset listu do Rzymian, 7 rozdział mówi tak. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I nikt z nas nie jest w stanie poradzić sobie z tym złym ziarnem, który istnieje w naszym życiu sam. My potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Tego, który przyszedł na świat. Tego, który pokazał nam, jak można żyć idealnym życiem. Tego, który był bezgrzeszny i który ofiarował samego siebie w ofierze za wielu, za wszystkich. Abyśmy nie musieli już odpowiadać indywidualnie za swoje grzechy. On wziął na siebie nasz grzech, abyśmy my mogli nie musieli umierać, ale On też nam dał swoją świętość, abyśmy my mogli żyć wiecznie razem z Bogiem. Bo pamiętajcie, tak jak powiedziałem na początku, nic, co jest grzeszne, nic, co nie jest święte, nic, co nie jest idealne, nie może istnieć w obecności Bożej. Dlatego poza tym, że Jezus wziął nasze grzechy na krzyż, to On dał nam także swoją świętość i w Nim jesteśmy święci. I o tym też śpiewaliśmy jedną z pieśni, nie wiem, czy zauważyliście. Idealnie się tutaj złożyło. Estera podobno wybierała pieśń, tak słyszałem, ale wydaje mi się, że Duch Święty przez nią także przemawiał. Bo śpiewaliśmy dzisiaj pieśń On na siebie winę wziął. I mogliśmy śpiewać naszymi ustami, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. On zabrał grzech, który istniał w naszym życiu i poniósł go na krzyż, abyśmy my mogli żyć wiecznie. Ale pamiętacie, mówiłem, że poza tym pierwszym pytaniem w tekście, czyli Panie, skąd się wziął kąkol, jest też drugie pytanie. I to drugie pytanie także jest bardzo istotne, bo drugie pytanie w 28 wersecie mówi nam tak. Znowu słudzy pytają Pana i mówią, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go, w sensie kąkol? Czy mamy iść, Panie, i pozbyć się tego kąkolu z Twojego pola? I znowu w 29 następny werset pada odpowiedź. Nie. Nie macie tego robić. Ciekawe jest uzasadnienie. Abyście czasem wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwu mruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie. A pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Dlaczego tak? Dlaczego pada tutaj takie sformułowanie, że Bóg nie chce, aby Jego słudzy zajęli się kąkolem od razu? Dlaczego nie pozbyć się problemu natychmiast? No, problem jest w tym, że to słudzy Pana chcieli się tym zająć. Zobaczcie, zobaczmy jak, mam nadzieję, że złapię, jak wygląda. To jest pszenica. Znalazłem taką grafikę w różnych etapach rozwoju. Tutaj mamy słowo, które zostało przez Jezusa użyte do opisu konkolu. To słowo to jest zizanion z języka greckiego, bo w języku greckim zostały spisane Ewangelie. I zizanion nie znaczy dosłownie konkol. Zizanion znaczy po prostu jakiś chwast. I my nie wiemy dokładnie, co to był za chwast. Najczęściej w Polsce spotykanym chwastem wśród pszenicy jest konkol, dlatego w naszych Bibliach to zostało przetłumaczone często jako konkol. I konkol wygląda tak. Może jest czasami podobny, czasami może nie być podobny. Z tego, co wiem, większość współczesnych biblistów opowiada się ku opcji, że to raczej jest roślina, która była opisana jako zizanion. I to wcale nie jest konkol, tylko pozwólcie, że znajdę, gdzie miałem to zapisane. To jest życica roczna, tak się nazywa ten chwast. Możliwe, że to był konkol, możliwe, że to jest ta życica roczna. To jest najmniej ważne w tym fragmencie. Chciałem tylko zwrócić waszą uwagę na te chwasty. Zobaczcie, po środku mamy pszenicę, po lewej konkol, po prawej tą życicę roczną. I który by to nie był, to w Bożych oczach, i to było postrzegane tak, że my ludzie, ani aniołowie, którzy zostają tutaj wezwani w tym fragmencie w wyjaśnieniu, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z rozróżnieniem konkola od pszenicy, czy tego chwastu, tej życicy rocznej od pszenicy. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest czym. Bo nasze poznanie jest tylko fragmentaryczne. Bo nasze poznanie jest tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co my wiemy. Przez pryzmat tego, jak postrzegamy świat. Nie jesteśmy sprawiedliwi, tak jak Bóg. Nie jesteśmy wszystko wiedzący, tak jak Bóg. Jesteśmy też często stronniczy, do czego nie lubimy się często przyznawać. A Bóg nie jest stronniczy. Bóg jest sprawiedliwy i tylko On jest tutaj w stanie osądzić tak, jak to powinno wyglądać. I tylko Bóg jest w stanie rozróżnić pszenicę od konkolu czy od tej życicy rocznej. I Bóg mówi nam, że to ani aniołów zadaniem, ani naszym zadaniem jest rozróżniać pszenicę od konkolu. My nie powinniśmy zajmować się innymi ziarnami. Naszym zadaniem nie jest rozpatrywać, kto jest kim w Królestwie Bożym. Paweł pisze do Koryntian w drugim liście, 13 rozdział, 5 werset: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. To jest przesłanie, które Paweł mówi nam. Mamy samych siebie poddawać próbie. Mamy sami siebie doświadczać i sprawdzać, czy my osobiście, ja i każdy z was z osobna samemu, czy trwamy w wierze. I dalej Jezus mówi kolejne, za chwilę będzie to podsumowanie. Jezus mówi kolejne podobieństwo. I mówi tą przypowieść o sieci. Ono jest bardzo krótkie, więc przypomnę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wyrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc obraz, który tutaj nam się maluje, jest bardzo podobny, można by powiedzieć, że identyczny do tego, co jest przy konkolu i pszenicy. I bardzo ciekawy jest ostatni fragment. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wyobrażacie sobie takie miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie? W Ewangelii Mateusza kilkukrotnie pojawia się taki fragment. I co ciekawe, ten fragment, który tutaj mamy, jest tak właściwie jedynym, gdzie jest mowa o tym, że połącząc te dwa fragmenty, że tam jest jakiś piec przy tym. Tu jest mowa w 50 wersecie: i wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pozostałe fragmenty mówią nam o tym, że tam będzie ciemność. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza 8:12: synowie królestwa zaś będą wrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusza 22:13 czytamy: wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I trzeci fragment, Mateusza 25:30. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy to znaczy, że Pismo samo sobie przeczy? Używa tych samych słów, płacz i zgrzytanie zębów, ale jedno jest przy ognisku, a drugie jest w ciemności. Kto z was siedział kiedyś przy ognisku, w nocy najlepiej, zauważy z pewnością, że ognisko nie daje ciemności. Ognisko rozświetla tą ciemność. Więc wygląda na to, że to, co Jezus mówi tutaj do nas, to jest metafora, a On chce nam coś przekazać. Metafora, która ilustruje coś, co jest jak najbardziej realne i nie powinniśmy się bać tego słowa, bo nam często się wydaje, że jeżeli coś jest metaforą, to coś nie istnieje naprawdę, albo nie jest rzeczywiste, albo nie jest rzeczywiście takie, jak jest opisywane. Ale prawda jest taka, że Jezus używa terminologii, która jest wzięta z Księgi Daniela. Księga Daniela, która jest księgą proroczą i opisuje rzeczy, które będą w przyszłości. I kiedy jest mowa o rzeczach w przyszłości, są używane symbole, są wizje, są rzeczy, które są niezrozumiałe dla nas do końca. Ale tam w Księdze Daniela część z nich jest opisana, z tych apokaliptycznych wizji i przedstawień świata. Jezus zdecydował się na użycie takiej metafory, raz ognia, a raz ciemności, żeby przekazać nam sens tej wypowiedzi. I tu nie jest mowa o tym, że tam będzie tak gorąco, bo jeżeli chodzi o ogień, albo że tam będzie tak rzeczywiście ciemno, bo jedno z drugim by się kłóciło. Ale ciemność symbolizuje nam tutaj raczej osamotnienie. Kiedy jesteśmy w ciemności, czujemy się źle, czujemy się niepewnie, czujemy się samotni, zagubieni. Kiedy jesteśmy z kolei w ogniu, jeżeli ktoś był w jakimś pożarze, albo to także czujemy się źle, jest nam niedobrze z tym. Poza tym ogień niszczy. Jeżeli widzieliśmy jakieś pogorzelisko po pożarze, to zauważymy, że to zawsze jest zniszczone, zawsze jest strawione przez ogień. I metafora pokazuje nam rzeczywistość tego. To nie znaczy, że dokładnie tak będzie, jak metafora opisuje. Wiecie, znowu posłużę się tutaj przykładem z życia. Jeżeli ja powiem wam tutaj, że moja córka Tereska to jest prawdziwa torpeda, to wy nie będziecie myśleli, że ona wygląda jak torpeda, nie będziecie myśleli, że ona jest nierzeczywista, że ona nie istnieje, tylko będziecie patrzyli, jakie cechy torpedy można przypisać mojej córce. Moja córka jest szybka w działaniu, ona jest często zdecydowana, przebojowa, idzie do celu, a do tego często bywa nawet wybuchowa. I dlatego metafora, że moja córka jest prawdziwą torpedą, pokazuje dobrze jej charakter. I tak samo Jezus Chrystus tutaj, kiedy opisuje rzeczy w przyszłości przez metafory, nie powinniśmy doszukiwać się sprzeczności, nie powinniśmy domniemać, że chce coś przekazać, co rzeczywiście nie istnieje, tylko powinniśmy wyciągać tą symbolikę, którą On chce nam przekazać. I nie musimy oczekiwać, że naprawdę będzie piec, albo naprawdę będzie ciemność. Wiemy tylko, że naprawdę będzie źle dla tych wszystkich, którzy nie chcą być blisko Boga. Bo piekło istnieje, pamiętajcie, dla tych, którzy nie chcą być blisko Boga, którzy wypisali się z Bożego planu zbawienia ludzkości. I kończąc, podsumowując nasze dzisiejsze kazanie, nasze dzisiejsze rozważanie, chciałbym zwrócić uwagę na kilka faktów i zadać nam wszystkim kilka pytań. Pierwsze, nie musimy czekać na Królestwo, aż przyjdzie, ponieważ ono trwa tu i teraz. Jezus mówi do nas, Królestwo się przybliżyło. I tak jak możemy zgotować ludziom piekło tutaj na ziemi, tak możemy tworzyć niebo. Możemy sprawić, aby to zgromadzenie rozszerzało Jego Królestwo. Dlatego pytanie dla nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, czy jesteś Jego częścią? Czy jesteś częścią tego Królestwa? Druga sprawa. Każdy z nas aktywnie wybiera, czy jest pszenicą, czy konkolem. Kim Ty jesteś w tej przypowieści? Kim Ty jesteś w tej przypowieści? Trzecia rzecz. Piekło i niebo, chociaż opisywane metaforami, są prawdziwe i chyba każdy z nas woli znaleźć się w niebie. W jaki sposób Ty wpłyniesz na inne nasiona, na innych ludzi wokół Ciebie, aby okazali się pszenicą? I znowu, śpiewaliśmy dzisiaj niesamowitą pieśń. Znowu wydaje mi się, że Duch Święty tutaj zadziałał. Śpiewaliśmy Twórcą historii uczyń mnie. Prosiliśmy Boga, aby uczynił nas twórcami historii, abyśmy mogli wpływać na inne narody, na cały świat, aby Jego Królestwo się poszerzało. Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach. Pamiętajmy o tym podczas całego tygodnia, że my chcemy być twórcami historii. Więc pytanie brzmi, w jaki sposób Ty wpłyniesz na inne nasiona, innych ludzi wokół Ciebie, aby oni okazali się pszenicą. I ostatnia rzecz. Komu w tym tygodniu powiesz Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie? Amen.